Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Witam, witam.
O, dzisiaj jestem w dobrym nastroju, bo poleciłeś film, który obejrzałem z taką pewną radością. Oczywiście się nie strzelali, no to, ale mimo wszystko ten film mnie przykuł do fotela i obejrzałem go z rosnącym napięciem oraz takim przekonaniem, że coś się dzieje i dzieje się coś fajnego zarówno w tej sferze narracyjnej, którą śledzę na ekranie, jak i w tej filmowej, ogólnej, którą po prostu takiej tej, z tej pozycji meta obserwowanej, że to jest po prostu pewien zabieg zastosowany w filmie, o którym dzisiaj będziemy mówić, który w jakimś stopniu jest nowy. I o ile nie znoszę filmów tych z ręki kręconych, zawsze zapominam tej nazwy, wiem, że footage jest tam w końcówce, to o ile takich filmów nie znoszę, to ten rodzaj, który został zaprezentowany, jak najbardziej mi odpowiada. A teraz zdradzamy tytuł filmu, a ponieważ jest po angielsku, to ty to zrobisz lepiej.
Tak, dzisiaj omawiamy kolejną nowość, może nie kinową, ale taką bardziej platformową, Late Night with the Devil, czyli Późna Noc z Diabłem. Natomiast to trzeba tłumaczyć troszeczkę inaczej, bo to jest tytuł programu w zasadzie talk show, tak? Jest to bardzo ciekawa, intrygująca bardzo pozycja na arenie horrorowej, utrzymana w lekkim klimacie retro. I film ten nam opowiada historię popularnego prezentera telewizyjnego Jacka Del Roya, który walczy o oglądalność ze swoim największym przeciwnikiem. I mamy przedstawiony w tym filmie odcinek halloweenowy, który zmieni w jego karierze dosłownie wszystko. Film ten, o którym dzisiaj mówimy, to nie jest typowy horror, nie jest to może found footage, to jest to jest relacja z programu powstającego na żywo, emitowanego na żywo, który prowadzi Del Roy, który nosi tytuł Night Owls, czyli nocne sowy. I w tym odcinku będą się działy rzeczy dosłownie nie z tej ziemi. Ale nim się to wszystko wydarzy, to poznajemy tam krótką historię tego programu i krótką historię jego autora. Otóż jest on nieco zdesperowaną gwiazdą telewizji, bo musi się ciągle zadowalać byciem na drugim miejscu za swoim największym rywalem, o którym przed chwilą mówiłem, Johnem Carsonem, i to jest postać rzeczywista, co warto dodać. Carson go prześciga raz za razem, poza nielicznymi przypadkami, kiedy odcinki Night Owls cieszą się wybitną oglądalnością. Takim odcinkiem był ten z udziałem żony Jacka Del Roya, która była ciężko chora, kilka tygodni później zmarła. Dowiadujemy się też na samym początku, że Jack jest członkiem jakiegoś dziwnego bractwa przeprowadzającego jeszcze dziwniejsze rytuały. No i na ten odcinek halloweenowy on zaprasza magika jasnowidza, zaprasza panią doktor June Ross Mitchell, która się opiekuje dziewczynką uratowaną z sekty satanistycznej, oraz zaprasza kogoś w rodzaju magika, który demaskuje różnego rodzaju mistyfikatorów, jest takim rasowym sceptykiem, kimś w rodzaju Jamesa Randiego. W międzyczasie obserwujemy, jak trwają przygotowania do programu, bo ten program leci na żywo i wtedy do studia zakrada się zło. Pierwszą ofiarą złego zostaje magik Christu.
Tak, Piotrze, tylko ja mówiąc, porównując do tego fan footage, to miałem na myśli, że tam w pewnym momencie pojawia się informacja, że będziemy oglądać zapis, który pozostał po tym programie. I konwencja, w której to jest zrobione, kiedy oglądamy przebieg programu, a te przerwy, kiedy lecą reklamy, pojawiają się plansze, które normalnie, oryginalnie w telewizji się miały pojawić. Zresztą to wszystko jest utrzymane w klimacie lat 70., mody lat 70., robienia telewizji w latach 70. I w ogóle to wszystko wydaje się bardzo, bardzo takie naturalne, jak na tamte czasy. A te przerwy, które my śledzimy, to one są czarno-białe. Widzimy je w takich właśnie bardzo prostych barwach. Więc to wszystko jest bardzo wyraźne, jakoś nawiązuje do pewnej poetyki, pod tytułem Musicie w to uwierzyć, bo to jest zapis niemal prawdziwy. Oczywiście to żaden prawdziwy zapis nie jest, ale myślę, że ludzki mózg troszeczkę tak funkcjonuje, że jak mu zaczniemy wmawiać, że to prawda jest, bo tu to potwierdza, no typu te plansze na początku i na końcu one się pojawiają, jakieś przerwy, w dodatku tam jest niezły zabieg użyty, kiedy porównuje się zapis filmowy z zapisem tego, co wszyscy widzą w studiu i się okazuje, że to są dwa różne obrazy świata i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sprawia, że my chcąc, nie chcąc, nawet pamiętając o tym, że to jednak jest film, na chwilę, na momencik dajemy się od czasu do czasu wciągnąć w tę grę, że to no, prawie prawda, proszę Państwa, prawie prawda. I muszę przyznać, że to się wpisuje w gatunek takiego kina, tak jak te wszystkie Blair Witch projekty czy Paranormal Activity, takiego kina, które nam opowiada niemal prawdziwą historię i jeszcze to bardzo mocno podkreśla. Patrz, widzu, to jest prawda, niemal prawda. I to myślę fajny zabieg jest. No, powiem tak, tam ja szukałem szczegółów, bo pamiętałem na przykład to już bardzo stary film zatytułowany Tutsi, ale tam też pokazywano, jak się robi telewizję, stary film, i tam też na przykład sposoby, w jaki się wchodzi na wizję, tam to liczenie od 5, gdzie 5 i 4 podaje się na głos, a resztę podaje się na palcach. Tu tego nie widać, tam z daleka widać, jak na palcach się to zlicza i pokazuje później taki płynny gest, że poszło. To jeszcze lepiej w Tutsi było widać. Zatem ludzie od tego filmu czerpali garściami i ta telewizja z lat 70. pokazana jest w sposób, ja nie wiem czy prawdziwy, nie byłem nigdy w amerykańskiej telewizji w latach 70., ale w sposób bardzo przekonujący. Taki, że my wierzymy, że tak ta telewizja wyglądała i to nawet wierzymy chętnie. To jest rodzaj pewnej magii, w którą jesteśmy wciągnięci. To sprawia w dodatku, że gramy w tę grę, że wciągamy się i gramy w grę właśnie taką, że oglądamy zapis starej historii, niemal prawdziwej. I ja myślę, że to jest taka duża rzecz w wykonaniu tego filmu, rzecz, która przyciąga ludzi, nawet jeśli nie są miłośnikami stricte takich filmów grozy, to ten film może ich pociągnąć, tym bardziej, że on ma nieoczywiste zakończenie, takie, które gdzieś tam zostawia nas i musimy sobie coś tam rozważyć. Mnie się ten film po prostu podobał i to już Państwo zresztą słyszycie, bo po mnie to zaraz słychać, jak mi się coś podoba.
Tak, tutaj masz rację, że jeżeli od tej strony patrzymy, to rzeczywiście jest found footage, czyli znaleziona taśma z zapisem tego programu, który otoczył się złą sławą, ale też pobił wyniki oglądalności. Natomiast jak mówiłeś, w filmie cały czas widzimy, co się dzieje za kulisami w przerwach na reklamy, no bo widzimy, jak do sprawy, do tego, co się dzieje w filmie, podchodzą producenci, którzy za wszelką cenę chcą podbić wyniki oglądalności. Co się tam dzieje? No nie będziemy wam za dużo mówić, bo to popsuje zabawę, natomiast Chuck Delroy, chcąc no, być na pierwszym miejscu w tym paśmie czasu antenowego, nadużywa zaufania pani doktor, która się opiekuje dziewczynką uratowaną z sekty i zmusza ją do przeprowadzenia sesji regresji, która ma ujawnić złego ducha zamieszkującego w tym dziecku. No i tak się zaczyna początek koszmaru. Nic więcej nie powiem. Może zamiast opowiadania, wiesz, treści, przejdźmy do tych plusominusów naszych, do tych ogólnie komentarzy na temat filmu. Pierwszy mój komentarz będzie taki, że tam jest pewien rys realistyczny, nie tylko jeżeli chodzi o, wiesz, stylistykę, modę i tak dalej, ale niektóre postaci się wydają wzorowane na istniejących, na przykład ten magik, sceptyk, Carmichael, nie pamiętam nazwiska, przypomina Jamesa Randiego, wspominanego. Mamy postać, która się kojarzy z Antonem Szandorem LaVeyem. Doktor Ross Mitchell nosi cechy kilku badaczy związanych z parapsychologią, doktor Kibler-Ross czy Edgara Mitchella. Także to jest taka ciekawostka dla tych, co się interesują tematyką psi czy tematyką z pogranicza. Ale warto zaznaczyć, no to nie jest film na faktach. Tak, on jest inspirowany, ale nie jest na faktach. Druga rzecz, którą warto podkreślić, Marku, ale to już tak od kuchni bardziej. To jest bardzo ciekawe. Wiesz, to są bardzo wyraziste postaci, bo tam otrzymujemy naprawdę super widowisko, zobacz, osadzone w czterech ścianach studia. Nakręcić historię, którą się ogląda tak dobrze i która potrafi zaskoczyć, i która potrafi zszokować, może trochę nawet, wiesz, obrzydzić, i która się rozgrywa w tak kameralnym otoczeniu, nie jest łatwo, to jest sztuka. Sam pomysł pokazania filmu jako talk show od kulis też jest oryginalny, chociaż takie coś pewnie już było wykorzystywane jakoś w filmach. Widzimy tam dzięki temu, do jakich konfliktów dochodzi między poszczególnymi bohaterami i tak dalej, i tak dalej. Sama końcówka, cóż, no każdy ją sobie oceni, ale ciekawe jest to, co powiedziałeś, że ma się cały czas wrażenie i to też jest interesujące, że twórcy filmu sprawiają, że masz wrażenie, że to leci na żywo, prawda?
Tak, to prawda. W dodatku, ja może zbyt łatwo ulegam pewnym wpływom, ale ja na przykład poza śledzeniem narracji, to na przykład nie mogłem przestać się, no zachwycać to może za duże słowo, ale w jakiś stopniu podziwiać ludzi pracujących w studiu. Otóż kiedy jest przerwa i na przykład pada komunikat, że zostało pół minuty do wejścia na wizję, a spokojnie ludzie chodzą po planie, pojawia się makijażystka, która tam, ona wie, że jeszcze jest pół minuty, to jest masa czasu, ona w tym czasie właśnie zdąży przypudrować albo coś tam poprawić, bo jeszcze pół minuty zostało, to jest masa czasu i wszyscy ci ludzie w telewizji w jakimś takim jakby innym obszarze czasowym się poruszają. 15 sekund? Panie, to tam się w tym czasie to się można przebiec do sąsiedniego studia. Oni mają wszyscy wywalone na to. Oni dokładnie wiedzą, że o określonej porze, no, kiedy ten facet już przestanie liczyć tymi palcami i pokaże gest, poszło, oni wiedzą, że ich dawno na planie już nie będzie, a tu zostało 10 sekund. I ja, mówiąc szczerze, nie znając telewizji tak bardzo od kuchni, ja już się na tym poziomie zaczynałem denerwować, że 10 sekund zostało, no kiedy on zejdzie z tego? No spokojnie sobie schodzą. Ja wiem, że to może być fascynacja dla ludzi, którzy w telewizji przebywali kilka razy w życiu, w postaci po tej drugiej stronie kamery i no powiedzmy dla nich to... Dla mnie to wszystko jednak w dalszym ciągu nowość, że można się tak po planie kręcić, że co prawda ja gdzieś tam kątem oka, którego podobno nie mam, obserwuję, że coś jest, a tego i tak widz nie widzi i tak dalej, i tak dalej. To są takie fascynacje profana, który z telewizją ma do czynienia bardzo rzadko i jest się w stanie tym zafascynować, ale ja mam też świadomość tego, że bardzo wielu z nas z telewizją od kuchni nie ma do czynienia i jakaś tam część ludzi, podobnie jak ja, będzie się fascynować również tym obszarem jakiegoś takiego poznania, tym obszarem jakiejś takiej tego, co widzimy na ekranie, to również będzie zajmujące. A przecież na ekranie dzieją się rzeczy, no naprawdę, no właśnie zastanawiam się, czy one są straszne. Chyba nie do końca, albo nie zawsze. Tam są czasami próby jakiejś takiej analizy tego, jak telewizja potrafi, i tu cudzysłów ogromny, czarować. Jak potrafi przekazywać pewne treści, niejako, no, nie mam innego słowa, na siłę, no nie na siłę. Bardziej tak jak powiedziałeś o tym wymuszeniu, że zmusił panią psycholog, tam pewne rzeczy są wymuszane na pozostałych członkach tej ekipy, która bierze udział w programie na tym magiku, który na początku się popisuje, no i to się kończy no dosyć nieprzyjemnie, no tak to określę, bardzo enigmatycznie, chociaż na początku show jest absolutny, on tam robi show, no tak, jest super. A poza tym, powiem Państwu, ja nie wiedziałem, jak się pojawiły w Polsce te formaty talk showowe, to ja nigdy nie wiedziałem, dlaczego tam w jednym, w drugim talk show jest jakaś orkiestra, no orkiestra za duże słowo, jakiś big band, no jakaś taka mała grupa z instrumentami. No to prosto okazuje się przeniesione z amerykańskiej telewizji, no bo tutaj też mamy taki zespół, takiego zapiewajłe, a w każdym razie konferansjera, takiego człowieka, który ma niby nad tym wszystkim panować, chociaż jest prowadzący, to jest jeszcze taki drugi, który tym wszystkim, no powiedzmy, dyryguje, chociaż to nie do końca prawda. No, po prostu zobaczyłem kilka wczesnych talk showów polskich z lat 90., odpowiednio przepoczwarzonych, ale jednak, jeśli Państwo oglądaliście Szczygła w Polsacie, albo Mana i Maternę w telewizjach innych, bo to też były różne programy, no to macie Państwo obraz tego, skąd oni wzięli te formaty, te big bandy, no nie mam dobrego określenia, te zespoły muzyczne, które gdzieś tam pogrywały, które robiły przerywniki, publiczność, to wszystko było tak, jak tylko, że to się działo w latach 70. na filmie, a u nas się działo w 90., 20 lat później. Ale to niewielka różnica. W każdym razie pod tym względem ten film jest również fascynujący. No nie wiem, po raz kolejny powtórzę. Państwo czujecie, Państwo słyszycie, że mnie ten film no jednak porwał.
Kolejny plus to taka lekkość. Tam nie ma dużyzn, nie nudzi ten film. I jednocześnie on ma w sobie taki element rozrywkowy, no ogólnie, no talk show, rozrywka, ale jest taki element, jeżeli chodzi o ten obraz, że ogląda się to po prostu dobrze. Jest jednak coś, co jest in minus. Tam jest, wiesz, eksploatowany w nie do końca, moim zdaniem, poprawny sposób wątek związany z członkostwem Delroya, głównego bohatera, przypominam, w jakimś tam klubie okultystycznym. I to jest wątek poboczny, doszyty do całości, ale nie rozwinięty w sposób dostateczny. Mamy jakiś niedosyt z tym związany, ale to też przecież nie psuje tego filmu w żaden sposób, ale jest tak jakby nie do końca, bym powiedział, rozwinięte, nie jest dopowiedziane, tam mi czegoś brakło, powiem ci, odnośnie tego, że on tam się tłucze po lesie z tymi magami i robią dziwne rzeczy. Także film Late Night with the Devil polecam serdecznie, z ręką na sercu, ale Marku, nas często ludzie pytają w komentarzach, po co wy opowiadacie przez 40 minut na przykład o filmie, który jest zły, że to jest strata czasu, a po co tyle o innych filmach gadać, które są niedobre, bo dochodzicie do wniosku, że one są niedobre. Powiem wam tak, często kiedy się pyta o to samo innych youtuberów, dlaczego recenzujecie gnioty, to oni odpowiadają w taki sposób: oglądamy to, abyście wy nie musieli. U nas jest trochę inaczej. Pozwolisz, Marku, że rzucę dwa słowa komentarza. Otóż po pierwsze, Filmotekarium wystartowało w nieco innym formacie. Teraz mamy sezon drugi, który się skupia praktycznie w 100% na filmowych nowościach, tych kinowych i tych z małego ekranu. Często decydujemy się wybierać te filmy na ślepo, dobieramy je wedle opinii, które one mają w internecie, ocen, albo według tego, co o nich usłyszeliśmy tu i ówdzie. Niekiedy to jest strzał w ciemno, natomiast nowości kinowe, te głośne, oceniamy, że tak powiem, z recenzenckiego obowiązku. I kiedy one są złe, tak jak na przykład to, co było ostatnio, to się nazywało, Marku, Niepokalana, no to musimy powiedzieć, czy jest złe, tak? Bo to jest nowość, do której się mówi. Natomiast czasami czytam w tych komentarzach, że ględzimy, że coś jest niefajne, takie czy owakie. Pamiętajmy, że to jest przegląd subiektywny. Zresztą jak wszystkie omówienia, recenzje filmowe. My z Markiem, i to powtarzaliśmy swego czasu do znudzenia, nie skupiamy się na aspektach artystycznych jak filmoznawcy wybitni. Nas interesuje historia, szczególnie spójność historii, narracja. Zauważcie, że my bardzo rzadko kiedy oceniamy aktorów. Nie mówimy o ich uzewnętrznianych przeżyciach czy emocjach. Dla nas, i chyba się Marku zgodzisz, liczy się opowieść. A dlaczego? Dla Marka jako twórcy science fiction, który ma na koncie kilka powieści i bardzo, bardzo dużo krótszych form, a dla mnie jako człowieka, który się spotkał z dziesiątkami różnego rodzaju opowieści, historii ludzi, którzy się zetknęli z nieznanym. Tylko my nie szukamy w filmach potwierdzenia naszych szajb i pasji. Nie, nie. Szukamy raczej po prostu dobrych historii i dobrej zabawy. A jeżeli tego nie znajdujemy, no to co? Musimy być szczerzy.
Powiem coś jeszcze. Też do bólu szczerze. Otóż ja jestem przyzwyczajony po pierwsze do tego, że każdy sąd należy uzasadnić. Otóż moim zdaniem nie wystarczy powiedzieć, że film jest do kitu i wierzcie mi państwo, że jest do kitu. Po pierwsze, uważam, że ja jako filmoznawca nie mam żadnego autorytetu, bo filmoznawcą nie jestem. Tak jak powiedział Piotr, oceniam filmy, które państwu przedstawiamy, z zupełnie innego punktu widzenia, który możecie państwo podzielać albo nie. To jest pierwsza sprawa. I w związku z tym ja czuję taki obowiązek, że skoro wygłaszam niepochlebne zdanie o jakimś obrazie, to powinienem to zdanie uzasadnić. To znaczy, to w ogóle powinna być norma, bo bardzo często spotykamy się w życiu społecznym z takim powiedzeniem, a coś jest głupie. Dlaczego? Bo tak, bo głupie. No, ja po prostu nie przyjmuję tego rodzaju wyjaśnień z bardzo prostego powodu. Nad każdym filmem pracuje armia ludzi i bardzo łatwo jest powiedzieć, to głupie jest, niepotrzebnie pracowali, w ogóle do kosza, wyrzućmy to. No, skoro mówimy już im rzeczy nieprzyjemne, no nie im może bezpośrednio, ale mówimy rzeczy nieprzyjemne na temat ich pracy, to warto by zrobić odrobinę wysiłku, żeby to uzasadnić, bo tak jak powiedziałem, można mieć różne zdanie, ale warto po prostu poprzeć je jakąś argumentacją. No, uważam to za swój obowiązek. Tak zostałem jakoś tam ukształtowany. Być może to ta nieszczęsna filozofia tak zrobiła, że uważam, że o pewnych sprawach po prostu należy rozmawiać. A druga kwestia, o której Piotr już mówił, że no, proszę państwa, jeśli film jest zły, to warto powiedzieć państwu, że jest zły oraz zasygnalizować, co nam w tym filmie nie odpowiadało. Bo paradoks polega na tym, że przedstawiając, co nam nie odpowiadało, możemy dać pewne świadectwo, które państwu powie coś takiego. A, to te dwa chłopy, które tam w tym filmotekarium pracują, nie zachwyciły się tym wątkiem, a mnie ten wątek zachwyca. Ja uważam, że na przykład taki i taki element filmu może być fajny i ja to zobaczę, żeby udowodnić tym gościom z filmotekarium, że się mylą, przynajmniej w moim rozumieniu kinematografii. Ja tak jakoś postrzegam w ogóle ocenianie czegokolwiek, w ogóle to, co robimy z Piotrem, to ocenianie, próby oceny, to jest jednak, wiecie państwo, działalność, do której trzeba pewnej odwagi. A odwaga nie polega na tym, żeby na kogoś napluć albo nawyzywać, tylko żeby mu szczerze powiedzieć, dlaczego nam obraz się podoba albo nie podoba. Szczerze, to znaczy argumentując. Nie podoba mi się, ponieważ. I to jest jakby punkt wyjścia i tego się chyba, Piotrze, będziemy trzymać.
Też tak myślę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Już za tydzień.